Prezydent na 96FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam panią redaktor, serdecznie witam wszystkich państwa.
Kilka dni nie było pana w Zielonej Górze, Zielona Góra była bez prezydenta. Coś pana zaskoczyło po powrocie? Jakaś wiadomość w mediach? Nic? Cały czas trzymał pan rękę na pulsie.
Nie trzymałem ręki na pulsie, jeżeli o to chodzi. Nie interesowałem się zbytnio tym, co dzieje się w Zielonej Górze, bo urlop ma to do siebie, że trzeba starać się... Może odpocząć, więc nie czytałem gazet, nie wiedziałem, co się dzieje. Można się wyłączyć. I tak też postanowiłem, i tak też starałem się w miarę możliwości zrobiłem, bo przyznam się, że nie wiedziałem. Wróciłem, zacząłem odrabiać zaległości.
Ale to nie było zaskoczeń, żadnych przełomów, bo jest taka jedna informacja, która mnie osobiście zasmuciła trochę. Chodzi mi o ranking medialności stolic województw, gdzie Zielona Góra jest na przedostatnim miejscu, przed Gorzowem, co prawda, ale gdzieś tam bardzo nisko. Jak by pan to skomentował?
Trzeba pamiętać też o tym, że ten ranking to się mierzy na podstawie tego, ile razy dane miasto jest w telewizji, więc Warszawa, w której jest rząd, telewizji jest co chwilę.
Która interesuje Kraków, całą Polskę właściwie.
Tak jest, Kraków, Wrocław, więc to jest bardzo często, że tak powiem, ten ranking wynika jakby z ilości mieszkańców i spraw, które się dzieją w danych miejscach, więc trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy jedną z najmniejszych stolic Polski i stąd województwa w Polsce, więc stąd nasz w rankingu. My nigdy nie byliśmy wyżej. Jak odkąd ten ranking istnieje, tak zawsze wyglądało miejsce Zielonej Góry i Gorzowa, a tam jeszcze z Opolem się
przerzucamy. A nie żal panu trochę, że jesteśmy nisko, że może jakieś są przegapione momenty promocji połączenia miasta z gminą, czy winobrania i tak dalej, że moglibyśmy być wyżej.
Za mało i zawsze mogłoby być nas więcej, ale to jest tak samo, jak weźmiemy ranking medialności Nowego Jorku i Warszawy i się okaże, że Warszawa też ma lekko gorszy niż Nowy Jork. No i trzeba pamiętać, trzeba znać swoje miejsce w szyku. Cóż, my nigdy nie będziemy tacy jak Warszawa, w którym są wszystkie ministerstwa, wszystkie siedziby różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj myślę, że wygra w tym rankingu Poznań, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, bo dzisiaj jest z jednej strony bardzo smutny dzień, bo jest pogrzeb Kulczyka, więc o Poznaniu będzie głośno w każdym mediów i w tym momencie Poznań wygra, więc ja nie mam żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o to, jak jest postrzegana Zielona Góra w tym rankingu akurat, bo to taki ranking dla mnie mówiący o tym, że trzeba pamiętać, że Wolubuskie jako takie, że Zielona Góra, bo Wolubuskie też nie wypada w tym rankingu oczywiście rewelacyjnie, ale nie mamy szans wypaść lepiej, bo u nas nie ma czegoś takiego jak właśnie miejsc, które są jakby w pewnym sensie mediotwórczych, bo ten ranking nie obejmuje tylko i wyłącznie imprez promocyjnych, ale wszystkie wiadomości, które się ukazują, więc cóż, wiadomo, że te większe miasta mają o wiele łatwiejszą sytuację w tym momencie, bo u nich po prostu są zlokalizowane różnego rodzaju instytucje, które generują te informacje, więc...
Ale są mieszkańcy, którzy właśnie tak to komentują, że co z tego, że jesteśmy szóstym największym miastem w Polsce, jak nas w takim rankingu wyprzedza Olsztyn, Bydgoszcz chociażby, czy Rzeszów.
Tak, Bydgoszcz ma chyba tam, jak mi pamięci, mieli 350 tysięcy mieszkańców. 350 tysięcy mieszkańców, więc no cóż, trochę nam daleko jeszcze do tych 350 tysięcy. Ale cóż... Jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził. I jeżeli chodzi o rankingi, ja podchodzę do tego bardzo sceptycznie, ale z drugiej strony pamiętam ranking, który mówił o atrakcyjności miast, stworzony przez bodajże jedną z gazet.
No tak, to dla równowagi.
I okazało się, że Zielona Góra jest najlepsza. Tak. Wygrała z Warszawą, wygrała z Rzeszowem, który miał bodajże chyba trzecie miejsce. Warszawa miała drugie miejsce, więc cóż.
Nie medialni, ale atrakcyjni.
Więc być może to tak jak takie przysłowie gdzieś tam chyba kiedyś mieli jedni, że tam ciszej jedziesz, dalsze bus jesz, także być może to też nie jest takie złe rozwiązanie. Ja akurat takim rankingiem bym się nie przejmował. Nie jestem, że tak powiem, jakoś mocno do tego przywiązany. Tak jak i do większości rankingów, bo raz się wygrywa, raz się przegrywa. Jak to w życiu, nie da się być cały czas pierwszym na mecie. Chyba nigdy nikogo takiego nie było, kto by przez całe swoje życie odnosił same sukcesy i nie miał żadnej porażki, więc Cóż, no, w rankingu medialności Zielona Góra, myślę, nigdy nie będzie lepsza od Warszawy czy Poznania. I choćby,
ale warto próbować na pewno. Może to będzie dobra konkluzja.
Ja myślę, że mieszkańcy
promować
bardziej
to,
byliby zainteresowani innymi rzeczami niż tym, żebyśmy byli w rankingu medialności tam na jakiejś wysokiej pozycji. Bardziej interesują ich przyziemne sprawy.
No właśnie, mamy trochę dobrych też wiadomości, ważnych. Remont Alei Zjednoczenia.
Walczyliśmy o pieniądze na ten remont dość długo, przez wiele lat w Warszawie, bo one są z pieniędzy centralnych. Dostaliśmy 4 miliony dofinansowania. Wydawało nam się, że uda nam się zamknąć w granicach 9 milionów złotych w tym remoncie. Niestety wydawało nam się tylko. Zgłosiły się 4 firmy. Każda z firm zaoferowała większe pieniądze niż my byliśmy na to przygotowani. W związku z tym trzeba było przesunąć w budżecie prawie 1 600 000 po to, aby tą inwestycję można było zrobić.
Czego nie będzie? Skoro trzeba było przesuwać, to znaczy, że czegoś...
Ja myślę, że wszystko będzie, tylko to po prostu wszystko odsuwa się w czasie. Część rzeczy po prostu zrealizujemy już teraz. Część przesunęliśmy na kolejne lata, no bo te 4 miliony...
A trasa aglomeracyjna? Nie odpuszcza pan trasy.
Innymi, ale ona kiedyś powstanie. Ja jestem o tym przekonany, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o budowę nowych dróg, cóż, jeżeli ktoś powie, że w Zielonej Górze są niepotrzebne nowe drogi, niepotrzebne są remonty, to jest moim zdaniem osobą, która nie zasługuje na uwagę, bo jeżeli ktoś twierdzi, że jest wszystko w porządku, zapraszam w sobotę, niech pójdzie zobaczy, co się dzieje na S3, niech pójdzie zobaczy, co się dzieje na trasie północnej, niech pójdzie zobaczy, co się dzieje na Chynowie, jakie tworzą się korki, więc tak naprawdę i ja też rozmawiałem ze specjalistami, bo ich trzeba słuchać, oni twierdzą, że obciążenie ruchu na przykład na trasie północnej po tym, kiedy zostanie wybudowana S3, oni szacują, że wzrośnie o jakieś 50%, więc ci, którzy jeżdżą teraz trasą północną i uważają, że się korkują, to niech mają w perspektywie to, że za jakiś okres czasu ruch tam będzie 2 razy większy, czy tam o 30-40% większy, więc wtedy dopiero będzie tak to wyglądało.
Ale jest również pomysł na budowę trasy południowej, tak, obwodnicy południowej. Wrócił, dzisiaj odbyła się konferencja, kilka kolorowych wariantów pojawiło się.
Rozpoczynamy konsultacje, bo my to, co mówiliśmy, realizujemy cały czas konsekwentnie, nie zarzucamy tych pomysłów. Powiedzieliśmy, że przygotowujemy warianty, podpisaliśmy umowę odpowiednio, żeby ktoś te warianty fachowo przygotował. Przygotowano 5 wariantów, które można jeszcze z sobą łączyć, zmieniać, przeklejać, doklejać. Także tak naprawdę tam moim zdaniem to można pewnie ze 100 różnych w tej chwili przebiegów wytyczyć. One są dostępne na stronach internetowych i to Urzędu Miasta i można składać...
I mieszkańcy mogą skomentować.
Mogą skomentować, mogą się z nimi zapoznać. Myślę, że media to wszystko też przedstawią. 2 tygodnie z tych 5 wariantów czy 6, które w tej chwili są, będziemy chcieli zmniejszyć. To znaczy nie my, ale ci specjaliści, którzy tym się zajmują, do mniejszej ilości. Będą kolejne konsultacje i dopiero powstanie optymalny przebieg, bo naprawdę no, jest różne możliwości są. Myśmy ci to pokazywali na mapie, jak to wygląda.
Tak, u nas na stronie też ta informacja się pojawi niebawem. A czy któryś z tych wariantów panu jest najbliższy? Chciałby pan nim przekonać naszych słuchaczy chociażby, no, żeby
się, że nie.
Do któregoś wariantu? Nie ma pan takiego faworyta wśród tych
wariantów? Ja patrzę, co mogą też rozwiązać te warianty i na przykład tak
to jest najważniejsze.
Rozmawialiśmy wczoraj z kolegami z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, z panem dyrektorem Homero, że zwróciliśmy uwagę, że tak naprawdę wybudowanie tej obwodnicy pomoże też w prozaicznej sprawie. Na skansenie bardzo często mamy różnego rodzaju imprezy i ja przyznaję się szczerze, że część mieszkańców rezygnuje z udziału w tych imprezach, bo się po prostu tam dojechać nie da. Kiedy wybudujemy obwodnicę, to będzie można z 2 kolejnych punktów, z 2 kolejnych kierunków dojechać do skansenu, nie wjeżdżając do miasta, nie burząc normalnej komunikacji, więc to też pomoże z komunikowaniem tego miejsca. Więc tak naprawdę kolejny taki element, który pokazuje, że warto myśleć o nowych drogach. Ja też przypomnę, że nie tylko i wyłącznie to, co się teraz dzieje, te korki, które są na S3 i nie tylko na S3, bo na drogę na Cikacice też te korki się tworzą i jest Armagedon, jak jest tylko i wyłącznie trochę większy ruch, gdzie przypomnę, jeszcze 10 lat temu to tam nikt sobie nie zdawał sprawy, że coś takiego może mieć miejsce, że w Zielonej Górze, Konstytucji 3 Maja, taka ulica powstała tylko i wyłącznie dlatego, że wyburzono domy. Bo tam kiedyś stały różnego rodzaju domy i one zostały wyburzone, zostały wybudowane.
Na starych zdjęciach, starych kartach.
I została wybudowana droga, więc jeżeli my nie będziemy myśleć o tym, to niestety jestem o tym przekonany, że wcześniej czy później miasto Zielona Góra zacznie się korkować, a wszystkie te rozwiązania, o których my mówimy, to jest tak samo jak to, o czym dzisiaj rozpoczęliśmy kolejne konsultacje. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z ewentualnymi przebiegami obwodnicy południowej. To jest... O ile uda się to wszystko zrobić, to jakby było to 8-9 lat, żeby ta droga powstała, to ja byłbym naprawdę z tego dumny i zadowolony, jeżeli w tak krótkim okresie, bo to jest krótki okres, jak na tak duże przedsięwzięcia, udałoby się to zrealizować, bo naprawdę to są no, rzeczy, które wymagają, że tak powiem, jeszcze wielu różnych...
To jest ogromna inwestycja. Tak. Jeszcze chciałam o ten jeden wariant zapytać. Jest taki wariant piąty, fioletowy. Nie wiem, czy pan prezydent wszystkie ma teraz też w pamięci. Ja mam łatwiej, bo mam kartkę przed sobą, ale on jest najdłuższy, to jest 20 kilometrów. Tym się różni najbardziej od tych pozostałych.
Ale można z sobą też łączyć.
To jest taki już skazany na fiasko, ten ostatni, bo
nie,
tak się wydaje. Bo on wydaje się najmniej użyteczny.
Nie,
to trzeba by dokładnie sprawdzić, co on omija.
Mi się bardzo podobała jeszcze jedna rzecz, o którą gdzieś jeden z projektantów mi pokazał, czy wskazał, że łącząc wariant tam pomarańczowy, troszkę z niebieskim i z kawałkiem fioletowego oraz zielonego, to można doprowadzić do tego, że powstanie obwodnica, ale ona zakłada również to, że za jakieś 10-15 lat jeszcze kolejną odnogę tej obwodnicy można by było zrobić, która by doprowadziła aż do węzła w Niedorazu, który teraz jeszcze nie istnieje, więc jakby wybiega do przodu, pokazuje jeszcze jedno rozwiązanie i to mi się bardzo spodobało. Mówię, no to ciężko, wszystkim może to zrozumieć, dlatego tam jest strona euroexpert.org, no tam można
zajrzeć.
Sobie wejść, zobaczyć od 5, czyli od dzisiaj do 19 można zgłaszać swoje uwagi. To oczywiście też w łączniku będzie łącznie z tą mapą też opublikowane, tak żeby każdy mógł to wszystko dostać, bo no, każdy z tych wariantów jest inny, a jeszcze można je z sobą łączyć, to co było dzisiaj zaprezentowane, więc taka
no
fajna układanka.
Jaki będzie ten konsensus?
Oczywiście odsunięta jest
będzie
bezpośrednio od Wzgórz Piastowskich, to co zawsze mówiliśmy, że nikt nie planuje przez Wzgórza Piastowskie tego poprowadzić. Łączy się on, ma różne warianty, różne momenty, bo no naprawdę jest tego dużo, więc cóż, no chcemy rozmawiać, chcemy słuchać. Ja nie zgodzę się tylko jedną tezą, jaka już padła kilkukrotnie, że w ogóle nie warto budować tej drogi. Ja z tymi tezami, jak ludzie mówią, że nie budujmy żadnych nowych dróg, ja się z tym nie zgadzam. My naprawdę musimy budować nowe drogi. Zobaczmy, co się dzieje. Ostatnio niestety znowu przecież tragedia na trasie północnej. Doszło do śmiertelnego wypadku. Tak, no bo tam jest coraz większy ruch, coraz większe natężenie, śmiertelny wypadek. No jak my nie będziemy budować nowych rozwiązań komunikacyjnych tak, aby starać się tranzy wyrzucić z miasta, będziemy cierpieć, a to co powiedziałem, dzisiaj zaczynamy rozmowy, jak to się uda zrobić w 8-9 lat, to byłoby to duży sukces, bo najkrótszy wariant tej obwodnicy bodajże jest chyba 13 km, a najdłuższy 20. To co powiedziałem, mi najbardziej się podoba taki wariant w kształcie litery trochę Y, więc on by dochodził i do Raculia, jeszcze w którymś momencie tam poprzez drogi wojewódzkie, etc., etc., aż do Niedoradza, gdzie w którymś momencie może powstać pełny węzeł, więc tym bardziej byłoby to fajne rozwiązanie.
Czyli klamka zapadła, obwodnica południowa będzie, trwają konsultacje przez 2 tygodnie.
Wywalczyć na to pieniądze, bo to, że to trzeba pamiętać o tym, że rywalizacja jest i trwa, konkursy będą, jak nam się uda, to dostaniemy, ale ja wierzę w to, że wywalczymy, bo to jest trochę jak i z trasą kisielińską, gdzie składaliśmy z 5 razy czy 6 wniosek, zanim dostaliśmy, i z trasą północną, gdzie składaliśmy chyba tam ze 4 razy i 5 lat czekaliśmy, zanim dostaliśmy akceptację i z Batorego, więc i z Zjednoczenia. Trzeba być cierpliwym, trzeba być też moim zdaniem takim, który często wraca w to samo miejsce i prosi jeszcze raz, zastanówcie się, czy nie warto, bo no cóż, cała Polska chce mieć nowe rozwiązania drogowe, cała Polska chce mieć fajne drogi wokół miasta, aby w miastach nie było żadnych korków. Więc
no i trzeba szukać na to fundusze. Wspomniał pan ulicę Batorego, ja pamiętam, że tamten remont chyba 7 milionów kosztował. Podrożały drogi, panie prezydencie, bo 4 miliony w 2 lata czy 3, bo to chyba był 2013.
Patrzę na zjednoczenia i tam no więc właśnie, 11 milionów złotych tak remontu, to tak
ale
to jest
mamy,
bardzo dużo.
Mamy
powstaną od razu tam ścieżki rowerowe, powstaną nowe chodniki.
No więc właśnie, są ZIT-y, a czy jest, tak, i plan przebudowy filharmonii, hostel, hospicjum i tak dalej, i tak dalej. A czy jest jakiś plan, o to chciałam zapytać, czy jest plan realizacji, kolejności realizacji tych inwestycji?
To wszystko się zmienia, jak w kalejdoskopie.
Bo czas
troszkę
mamy do 2020, no, tak?
Tak, więc czasu jest teoretycznie dużo, ale to jest troszkę tak, jak właśnie ze zjednoczenia. Wyszła szansa, że w danym roku możemy dostać 4 miliony, ale tylko w roku 2015 na remont zjednoczenia. I co robimy? To ja uważam, że coś, co może poczekać jeszcze rok, dwa, a już mamy pieniądze zarezerwowane między innymi właśnie w ZIT-ie, to niech poczeka. Robimy zjednoczenia, bo jak nie zrobimy tego w 2015, to przepadnie. To jest jak z budową hali tenisowej, albo wybudujemy w 2015, albo nie wybudujemy wcale, więc on zaczyna wtedy, że tak powiem, troszkę się zmieniać, choć my na pewno będziemy chcieli zrobić jeszcze jedną rzecz i uważam, że część pieniędzy, które są w tak zwanych ZIT-ach, czyli unijnych, gdzie mamy już ponad 500 mln zł zabezpieczone, chciałbym, żeby mieszkańcy powiedzieli się, co ich moim zdaniem jest ważniejsze, lepsze do zrealizowania, jeżeli chodzi o te takie sprawy bardzo typowo społeczne, czy związane właśnie z rewitalizacją, czy na przykład właśnie to, co pani mówiła, Filharmonia, Zaplecze Teatru, Wzgórza Piastowskie, czy być może Park Tysiąclecia, być może Kąpielisko w Ochli, bo na wszystko nam nie wystarczy pieniędzy, więc niech mieszkańcy się wypowiedzą, myślę, że do tego dojdziemy, które ich zdaniem inwestycje powinny być zrobione i w jakiej kolejności, bo dlaczego nie. Ja chciałbym, żeby oczywiście te wszystkie były, ale na wszystko, jak zwykle, może nam środków zabraknąć. Natomiast uważam, że rozbudowa hospicjum jest bezwzględnie nam potrzebna. Budowa hostelu nie podlega dyskusji. Uważam, że to powinno być przez nas zrealizowane. Aglomeracyjna jak najbardziej, sieć ciepłowniczej jak najbardziej, nowe autobusy jak najbardziej. Tutaj myślę, że z tego kierunku nikt z nas nie będzie chciał zboczyć. Więc...
Zabrakło Zaplecza Teatru i Filharmonii. Nie wymienił pan.
Bo uważam, czy to przypadek? Nie, bo uważam, że w tym zakresie mieszkańcy najmniej powinni się wypowiedzieć. Choć ja uważam, że to centrum miasta, zwłaszcza tutaj, jak ktoś popatrzy z tyłu na Zaplecze Teatru, gdzie jest teraz taki troszkę dziki parking, no to wie, o czym mówimy. Mówią, chcąc to zrewitalizować, czy ładnie mówiąc uporządkować, odnowić, to myślę, że mieszkańcy to chcą. Przed Filharmonią kwestia zrobienia fontanny, no to nie podlega żadnej dyskusji, bo wszyscy wspominamy fontannę, która była. Mhm. I się zastanawiamy, komu to przeszkadzało, że ona tam była. No teraz już lata jej nie ma. A uważam, że tam być powinna, ten skwer powinien być zielony. Ja przypomnę, że jeżeli Filharmonia robi koncerty, a robi takie właśnie wychodzące...
Plenerowe, tak? Plenerowe. Zgadza się.
Więc chcielibyśmy, żeby ta fontanna była taka, że będzie można zakręcić w cudzysłowie kurek i aby od razu z tego zamienić to miejsce z fontanny w taką scenę letnią, no to całe to miejsce tam wtedy jest zajęte przez mieszkańców, którzy przychodzą posłuchać, więc no... Trzeba to również wziąć pod uwagę, ale niech mieszkańcy mają szansę zadecydować, co
ich zdaniem będzie
ważniejsze.
Przepiękna wizja, tak, mieszkańcy zadecydują. Przejdziemy zaraz do drugiej części naszego programu. Można zadzwonić do studia 68 326 9696 albo wysłać maila na adres prezydent@zielonej.pl.
Prezydent na 96 FM.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Czas na drugą część naszego programu, prezydent na 96 FM. Sprawdziłam skrzynkę mailową. Mamy kilka pytań słuchaczy. Można też zadzwonić 68 326 9696. Pytanie, kto będzie nowym dyrektorem Promyka i skąd miasto będzie miało pewność, że problemy się nie powtórzą, czy po ostatnich zajściach placówka będzie częściej kontrolowana?
Nie wiem, kto będzie. Jest konkurs rozpisany. Specjaliści są w komisji konkursowej. Oni wybiorą osobę, która będzie ich zdaniem
konkurs
najlepiej...
Konkurs się kończy chyba jakoś niedługo, tak? Bo to znaczy, wydaje mi się, że w sierpniu, ale
tak,
też...
Tak, on się będzie kończył niedługo. To, co powiedziałem, jest komisja konkursowa. Ona wybierze wśród członków komisji. Nie ma moim zdaniem osób, które nie zasługiwałyby na miano fachowca, na miano w tej dziedzinie, więc niech dobiorą tak, aby ta osoba no, była jak najbardziej tą, która spełni oczekiwania i żeby tych problemów, które się pojawiały w Promyku, było jak najmniej.
A czy kontrole będą ponowne? Bo to
no, myślę, że raz na pewien okres te kontrole się odbywają, a ostatnio najlepszym elementem kontrolnym to są jednak rodzice, którzy informują, że coś ich zdaniem jest nie tak w tej placówce. Ja nigdy nikomu nie życzyłbym, żeby jego dziecko musiało się znaleźć w jakiejkolwiek placówce, która mu pomaga i dziecko jest chore, więc stąd nie mam zielonego pojęcia, nie znam dat dokładnie, kiedy są, ale według mojej wiedzy w tym miesiącu powinien konkurs się zakończyć.
Kolejne pytanie, jak zrealizują państwo pomysł budowy centrum handlowego, co wiąże się z wyburzeniem centrum biznesu, to kto będzie właścicielem szkoły na Zastalowskim?
Właścicielem
pytanie.
Szkoły na Zastalowskim było, jest i będzie miasto Zielona Góra.
No chodzi o prowadzenie placówki, tak? Centrum biznesu prowadzi.
Jest pani dyrektor szkoły, przyznam się szczerze, przepraszam, że nazwiska nie pamiętam, która tą placówką ma zarządzać. Ja miałem okazję być bodajże chyba 2 tygodnie temu, czy 1,5 tygodnia temu, zobaczyć, jaki jest postęp robót, bo tak zegar tyka.
No właśnie tydzień temu pytałam panią wiceprezydent, czy zdążymy, a powiedziała tak.
Wszystko wskazuje na to, że 1 września będzie tym dniem, kiedy uda się nam tą placówkę otworzyć. Jest to wielka placówka, bo jednak to prawie 300, ponad 300 dzieciaków, więc to bardzo duża placówka i to jest dla tych najmłodszych dzieci, bo to i przedszkole, i szkoła. Byłem, oglądałem plac zabaw przygotowywany. Przygotowywany parking, co jest bardzo ważne przy placówkach oświatowych w tej chwili, bo z tym zawsze jest problem, więc tutaj już jest o tym wcześniej pomyślano, na kilkadziesiąt miejsc parkingowych, aby można było dziecko odebrać, zostawić. Z ciekawostek bardzo mi się to podobało. Po raz pierwszy też przy projekcie przewidziano toaletę, tak aby dzieci, które są na dworze, nie musiały wchodzić z powrotem do swoich własnych pomieszczeń, tylko żeby była specjalna toaleta.
Ale nie to i to i stojący na placu zabaw.
Nie to i to i na placu zabaw, ale w pewnym sensie to przyjemna sprawa, ale jednak w tych placówkach, które mamy w tej chwili, to nie jest to normą, a tutaj będzie już właśnie toaleta.
Rzeczywiście, tak, bardzo, bardzo praktyczna sprawa właśnie dla dzieciaka.
Dokładnie. No, oczywiście tam i stołówka będzie, i będzie i kuchnia, więc wierzę w to, że się uda i oczywiście
pierwszy dzwonek 1 września musi być.
Ona nie ma nic wspólnego z budynkiem Centrum Biznesu, więc co ma jedno do drugiego? Ja nie bardzo rozumiem, ale oczywiście uspokajam, ona była, jest i będzie miejską placówką.
Pytanie było zakończone uśmiechem, takim emotikonką, więc może w takiej luźniejszej formie. Kolejne pytanie, prezent@wzielonej.pl. Proszę wysłać na tego maila pytania. Kto dobiera gwiazdy na winobranie? Mydło i powidło na straganach, mydło i powidło na scenie. Dawid Kwiatkowski. 3 pytajniki, dla kogo właściwie są Dni Zielonej Góry? Jeśli to prawda, że ZOK sugerował się głosami zielonogórzan, to czy można obejrzeć protokół z takiego głosowania?
Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Było głosowanie. Ja przyznam się szczerze, że sam dostawałem też maile od wielbicieli, a zwłaszcza wielbicielek Dawida Kwiatkowskiego, kiedy wreszcie będzie jego koncert w Zielonej Górze. Mm-hmm. Ja odsyłałem oczywiście do ZOK-u i do tego, że na winobranie mają prawo dobierać. No ale cóż, ja uważam, że to jest też troszkę z tym, że jest ktoś, kto bardzo lubi słuchać Bacha, Straussa i chodzi do filharmonii. A jest ktoś, kto bardzo lubi Dawida Kwiatkowskiego, a jest ktoś, kto bardzo lubi Żużel, a jest ktoś, kto bardzo lubi na przykład galerie i wystawy obrazów, a jest ktoś, kto pójdzie na spotkania teatralne, więc dla każdego coś miłego. Jest to i mydło, i powidło, ale tak, muszą być skonstruowane Dni Zielonej Góry. Będzie oczywiście i korowód, będzie i jarmark, będzie i wesołe miasteczko. Ja jestem dumny z tego, jak wyglądają Dni Zielonej Góry. Uważam, że są dobrze zorganizowane, więc cóż, jeżeli ktoś nie lubi Dawida Kwiatkowskiego, informuję, że będzie miał prawo zostać w domu i jest zobowiązany pójść na jego koncert.
Albo przyjść na Dawida Podsiadły na przykład. Bo będzie również na scenie.
Też będzie. No, widzi pani, no, ja przyznam się szczerze, że wszystkich gwiazd nie znam, które są i które będą. Ja myślę, że to też jest... każdy z nas coś sobie może znaleźć w trakcie winobrania i wybrać się na czy to koncert, czy to na właśnie na, do teatru, na spotkania teatralne, czy na coś innego, co będzie się działo, bo tego będzie dużo. Przecież będą też na przykład walki, gdzie w Seresie będzie gala sztuk walki, więc ktoś może powiedzieć, co ma to wspólnego. Cóż, w trakcie tego tygodnia odbywa się wiele różnych imprez pod różnym tematem, które w pewnym sensie oczywiście wszystkie są związane, bo bardzo często też stowarzyszenia różnego rodzaju, czy grupy różnego rodzaju oczywiście osób zaangażowanych zapraszają na winobranie swoich przyjaciół z Polski, a przy okazji tworzą różne wydarzenia, bo chcą się pochwalić i cóż, ja myślę, że do ZOK-u można wysłać, bo ja przyznam się szczerze, nawet nie wiem, jak to, nie uczestniczyłem w procesie doboru wykonawców, bo przyznam się, że nie wiem, na kogo miałbym zagłosować, na kogo miałbym przeznaczyć swój głos w tym roku, więc uważam, że jest taki wykonawca jak i Podsiadło, i Kwiatkowski, którzy mają swoich wielbicieli i jeżeli byli oni zorganizowani, to jest troszkę tak jak z budką lęgową dla Jerzyków, która w budżecie obywatelskim wygrała, gdzie wydawało mi się, że to nie jest najważniejsza sprawa. Część mieszkańców uważa inaczej. Ja szanuję ich głos i tak też jest w tym przypadku. Są osoby, które bardzo chciały mieć koncert Dawida Kwiatkowskiego, czy Podsiadły i
no i koncert się odbędzie, tak postanowiono. Pytanie o radnych. Czy radni miejscy otrzymują diety w okresie wakacji, kiedy nie pracują? Ostatnia sesja odbyła się 30 czerwca.
No jak ktoś, radni nie pracują. Generalnie radni otrzymują diety, które mają być rekompensatą za to, iż nie, w tym czasie nie mogą pracować zawodowo, tak? Takie są przepisy prawa, a sesja chyba w lipcu była jedna, jak mnie pani się myli, nadzwyczajna.
Była.
Ostatnia była w lipcu, kolejna jest zaplanowana na 20, ostatni tydzień sierpnia, ostatni wtorek sierpnia, dokładnej daty nie pamiętam, bo tak w kalendarzu na aż nie siedzę, więc otrzymują zgodnie z przepisami prawa. Czy dostali za lipiec, na pewno dostaną za sierpień, jak będzie sesja, czy za lipiec dostali. Ja przyznam się, że jak była sesja, to najprawdopodobniej otrzymali wiety.
Dlaczego miasto polewa drogi w upały? Myślę, że dla kierowców jest ślisko, a woda paruje, idąc pieszo przy tych ulicach, nie ma czym oddychać.
No, to powiedzmy sobie tak, że ja spotkałem się z zarzutem, dlaczego w drugą stronę nie podlewamy.
Myślałam, ciekawe.
Teraz dlaczego? Oczywiście tutaj drogi robią się za gorące, zaczyna się topić asfalt.
Piesi mają swoje interesy, jak widać po tym pytaniu. Ale i kierowcy pewnie
ja myślę, że
inne.
Jak jest bardzo ciepło, to wystarczy zobaczyć, co się dzieje koło kurtyn wodnych, które mamy ustawione dwie. Czy co się dzieje przy fontannie na bohaterów, jak jest bardzo ciepło, więc polewanie jest konieczne, bo temperatury powodują to, że asfalt w niektórych miejscach zaczyna być bardzo ciepły i zaczyna się topić, drogi się zaczynają wypaczać, stąd między innymi podlewanie dróg. Kłopotliwe to raczej nie jest. No ja przynajmniej się z tym nie spotkałem. A jeżeli doszło do sytuacji takiej, że nieświadomie kierowca mógł nie zauważyć kogoś polewając drogę i troszkę go zmoczyć, to bardzo przepraszam, bo na pewno nie było to świadome działanie kierowcy naszego, który to realizuje.
Dziękuję za te wszystkie maile, które wysyłacie. Mogą być drobne sprawy również. Pojawiają się i takie poważniejsze, i takie właśnie drobne, jak ta. Prezydent odpowiada na wasze pytania. Spotkamy się już w przyszłym tygodniu o godzinie 12:30, a za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12:30. www.zielonej.pl/prezydent.